Dobry wieczór. I chwała Panu Bogu. I pozwólcie, że jeszcze krótko się pomodlę. Dobry Boże, dziękuję Tobie, że mogę przychodzić do Ciebie po mądrość i że Ty jesteś tym, który ma nieskończone pokłady dla każdego, kto o to poprosi. Proszę, żeby ten czas, jaki będziemy tutaj mieli, i czytania, i paru myśli, wniosków, żeby to było wykonujące też pracę w naszym życiu praktycznie każdego dnia. O to Cię, Panie, proszę. Amen. Tak, skoro już otworzyliście, to tak, przeczytamy ten fragment. Kto między wami jest mądry i uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tak akurat w tym przekładzie jest, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. I taki fragment krótki, treściwy. Kilka obserwacji tak na początek. W tekście pojawia się tutaj ktoś mądry. Pojawia się również ktoś, komu brakuje mądrości. I pojawia się tutaj też Pan Bóg. I co możemy jeszcze zaobserwować tak generalnie? No mamy tutaj temat mądrości. Mądrość jedna i mądrość druga. Mądrość taka i mądrość taka. Mądrość z góry, czysta, pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia, pełna dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Mądrość tak zwana z góry. I mądrość ziemska, zmysłowa, demoniczna, o której jest napisane, że jest zazdrosna, kutliwa, ze złymi ambicjami. I zdecydowanie ten fragment mówi o mądrości. To jakby bije bardzo wyraźnie z tego fragmentu. Jakub w swoim liście przekazuje podstawowe zasady. Zasady czy jakieś wskazówki implikujące do naszej wiary na co dzień. To w całym liście różne sfery są poruszane. Za nami już kilka wykładów z poprzednich fragmentów, gdzie Jakub dotyka między innymi faworyzowania i miłości. Pokazuje, co jest, a co nie jest prawdziwą wiarą. I zwraca uwagę na odpowiedzialność za wypowiadane słowa. A dzisiaj dwa rodzaje mądrości. Ale o mądrości też już było w pierwszym rozdziale. I też przeczytam z pierwszego rozdziału, 5-6 werset. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. I ten temat mądrości pojawiał się już w pierwszym rozdziale i to, co jakby możemy wyciągnąć z tamtego kontekstu, to tak jak pastor w kazaniu na ten temat, w tym wykładzie zauważył, przechodzimy pewne próby, pojawiają się pewne przeciwności, z którymi radzimy sobie lepiej lub gorzej, ale przychodzi właśnie Pan Bóg z mądrością, by przejść zwycięsko te próby, które na nas przychodzą. I Bóg jest dawcą miłości dla wszystkich, dla każdego. Szczodrze i bez wypominania da temu, kto o to poprosi. I jesteśmy zaproszeni do tego, by właśnie prosić Boga o tą mądrość. Ma być to jednak taka prośba połączona z wiarą. I tutaj w tym pierwszym rozdziale ja tak starałem się to złapać tak w kontekście, co z czego tam wynika. I tak trochę parafrazując sobie ten fragment, widzę, że tam jest jakby ta decyzja, to umiłowanie Pana Boga, które prowadzi do wiary w Pana Boga, które z kolei prowadzi do tego, że pojawiają się doświadczenia tej wiary. Później mamy wytrwałość i ostatecznie dzieło doskonałe, nienaganność, bez jakichkolwiek braków, tak to jest określone. I gdzie w tym łańcuchu wydarzeń umiejscowiamy tą mądrość? I tutaj wydaje mi się, że właśnie te doświadczenia, te próby są przeróżne, są bardzo różnorodne. I by przejść przez te doświadczenia, prosimy Boga o mądrość. Prosimy Boga o to, by przejść razem z Nim przez te doświadczenia zwycięsko. I to zauważam w tym pierwszym rozdziale na temat mądrości i wydaje mi się, że to, co w trzecim rozdziale czytamy na temat mądrości, może być też cenne, żeby zrozumieć właśnie ten kontekst. I wracamy do tego naszego fragmentu, ale tak biorąc pod uwagę ilość doświadczeń, tak myślałem przygotowując się do tego wykładu, ilość doświadczeń, jakie mamy w tym pomieszczeniu, to, które ja przeszedłem, ale które przede wszystkim wy przeszliście już, to zakładam, że wiele myśli będzie się pojawiało, wiele różnych przykładów będzie się pojawiało w waszych głowach w trakcie czytania poszczególnych słów, poszczególnych zdań. I myślę, że to jest bardzo cenne i w pewnym sensie cieszę się, że ten wykład Słowa Bożego każdy z nas na swój sposób może zrozumieć na swoim poziomie tej drogi, na której jesteśmy. I niech nas w tym prowadzi Duch Święty. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. 4 wersety i myślę, że to jest pierwszy taki fragment, który mówi właśnie o tej mądrości, która nie pochodzi z góry. Ale co tutaj zauważamy od początku? Niech dowiedzie tego czynami. I już na samym początku można powiedzieć, że znów wracając do tych fragmentów z poprzedniego rozdziału, podobnie jak jest z wiarą i uczynkami, podobnie jak jest z tą zdrową nauką i z wykonywaniem tej zdrowej nauki, tak jest też z mądrością i czynami. I czynami tej mądrości. I w opisie mądrości niepochodzącej z góry możemy odnaleźć zazdrość, złe ambicje. I weźmy znów przeróżne doświadczenia i jako skutki tego doświadczenia zazdrość, złe ambicje, a ostatecznie zamieszanie i wszelki zły czyn. Tu są użyte akurat takie słowa, ale zastanówcie się też nad tym. Przechodzimy różne doświadczenia. Ja myślę, że niezliczona ilość w moim życiu takich, w których właśnie efektem tego ostatecznie jest jakaś zazdrość, jakieś może ambicje, może jakaś też złość, zamieszanie to powoduje, to nazwałbym po prostu swego rodzaju porażką. Przychodzą doświadczenia, ale odnosimy w nich porażkę. I próba przychodzi, a ja znów odnoszę tu porażkę. No i teraz pytanie, co z tym robimy? Czy zapętlamy się w tym, że cały czas odnosimy tą porażkę? Pan jednak przychodzi z pomocą i wystarczy poprosić. Wystarczy poprosić, a On chętnie udziela mądrości. Czyli pomaga nam przejść przez te próby zwycięsko. I mając na uwadze doskonałość, doskonałość, o której Jakub wspomina w tym pierwszym rozdziale i o którą też chodzi właściwie jemu w tym liście, mając to na uwadze, doskonałość, którą osiągamy dzięki darom Bożym, między innymi właśnie mądrości, to wszystko składa się na taką umocnioną naszą wiarę i prowadzi do doskonałości. I w tych wersetach otrzymujemy również ostrzeżenie. Oprócz tej myśli, którą tutaj zaobserwowałem, jest tutaj jeszcze ewidentne ostrzeżenie, czy może nawet taka nagana, że efekt tej porażki, ta gorzkość, zło, jest to po pierwsze po prostu ziemska, zmysłowa. Jest po prostu ziemska i zmysłowa, czyli po ludzku działamy i po ludzku jest ludzki tego efekt. I to nawet myślę, że jest łatwo niektórym osobom przyjąć i nie wiem, czy wierzącym, ale myślę, że niewierzącym osobom jest bardzo łatwo przyjąć taki scenariusz. Ostatnio było to kazanie Jonasza o tym świecie do góry nogami i tu między innymi właśnie też powiedział o tym, że to ludzie często zaczynają sobie jakby zbierać te wszystkie doświadczenia jako coś dobrego, coś, co doprowadziło do tego miejsca, w którym dzisiaj są i co jest dobre, a na pewno nie jest grzeszne. I trudno tak się z tym zgodzić, kiedy patrzymy właśnie na ten tekst. Natomiast to po pierwsze właśnie jest taka ziemska, zmysłowa, jest efektem po prostu ludzkich działań i taki ludzki jest tego efekt, ale po drugie mamy nie tylko ziemską i zmysłową, ale również demoniczną. Jakub też tak to nazywa, to już jest ciężkie wyrażenie, że coś już jest demoniczne, z piekła rodem. I zastanawiam się, no ta mądrość, to co ludzie właśnie uważają za mądre. I przychodzi mi na myśl od razu tutaj Piotr, który, pamiętacie, jak w swojej mądrości właśnie upomniał Pana Jezusa, gdy usłyszał tą informację, że Pan Jezus zostanie zabity. I możemy przeczytać, że on zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganiał Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I werset 17. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. I to jest drugi fragment, nad którym też chcę chwilę się zatrzymać. Pan przychodzi z pomocą, tak by zamiast zazdrości były czyste myśli, tak by zamiast kłótliwości, złych ambicji pojawiło się pokojowe nastawienie, uprzejme, dające się przekonać. Więc Jakub rozróżnia dwa rodzaje tej mądrości. Mądrość niepochodząca z góry, o której przed chwilą mówiłem, która nie myśli o tym, co Boże, która jest egoistyczna i myśli bardziej o sobie, chodzi o nas. Natomiast jest jeszcze właśnie ta mądrość pochodząca z góry, gdzie nie chodzi już do końca o nas, gdzie myślimy o Bogu i o Jego Królestwie, gdzie myślimy o Jego Królestwie, czyli też o moim bracie, o siostrze, o osobie obok. I zastanówmy się nad tymi cechami, jaka jest mądrość pochodząca z góry. Jaki jest Bóg właściwie? Bo tak odkrywam w tym fragmencie, że właściwie nie jest to fragment o tym, jakimi powinniśmy być, ale jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg i jakiej przemiany naszego wnętrza możemy się spodziewać, gdy zaufamy Bogu, gdy z Nim przechodzimy przez przeróżne doświadczenia, gdy z Nim po prostu na co dzień żyjemy. I tak, mamy tutaj właśnie ten fragment, czyli co to znaczy, że jest czysta. I tak przejdę przez te kilka cech. Czysta, brak jakiejkolwiek grzesznej postawy lub motywu. I Jezus powiedział, szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Co to jest pokojowe usposobienie? Skłonność do zgody i skłonność do jakiejś ugody. I w Rzymian 12:18 możemy przeczytać, jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Pokojowe usposobienie wobec tych, którzy są dookoła mnie. Co to jest uprzejmość? Uprzejmość, inaczej życzliwość, ustępliwość, łagodność. Jeden z komentatorów nazwał ją słodkim rozsądkiem. Jest to umiejętność okazywania innym uprzejmości, którą sami chcielibyśmy otrzymać. Dalej, co to znaczy dać się przekonać? Inaczej posłuszeństwo, uległość. I od razu mi przychodzi skojarzenie do relacji rodzic-dziecko, gdzie są pewne właśnie trudności z tym, pojawiają się, tak? I też nie chodzi po prostu o nieupieranie się przy swoim. A co to znaczy pełnia miłosierdzia? Miłosierdzie możemy też rozumieć jako po prostu aktywne współczucie. I co to są dobre owoce? I tutaj w korespondencji właśnie do miłosierdzia, w praktyczne zastosowanie pojawiającego się w nas współczucia. Dalej mamy niestronniczość, czyli brak podejrzeń, brak osądów. Nie czynimy żadnych nieuzasadnionych domysłów ani różnic w naszym postępowaniu wobec jednej osoby bardziej niż wobec innej osoby. I co to znaczy, że jest nieobłudna? To znaczy, że jest bez hipokryzji, że nie ma fałszu. I pomyślmy o tych cechach. Znowu je tak przeczytam, ale trochę inaczej. Bez grzechu, książę pokoju, łagodny. On nie otworzył swych ust, gdy padały w jego stronę oskarżenia. Posłuszny aż do końca. Ten, który przyniósł miłosierdzie, nie ma względu na osobę. Jest doskonały, nie ma w nim cienia obudy. I myślę, że to bardzo wyraźne jest, że to są cechy Pana Jezusa. To są cechy Pana Jezusa, które Pan Bóg chce nam przekazywać, chce w nas to wkładać, żebyśmy właśnie tacy byli. I Pan Jezus faktycznie taki był. I nie trudno dostrzec też tutaj podobieństwo do hymnu o miłości. Też pojawia się kilka podobieństw. No i szybko zestawiając te cechy, możemy dojść do wniosku, że mamy po prostu do czynienia zdecydowanie z jednym źródłem. Mądrość, miłość. I tutaj też myśląc o tych cechach mądrości, która właśnie pochodzi z góry, przypomniało mi się też, że Tomek swego czasu miał kazanie na temat uosobienia mądrości. I też sobie wróciłem do tego kazania, żeby też trochę z takiej strony trochę na to spojrzeć na nowo. I w historii Joba, tam możemy właśnie przeczytać. Ja przeczytam ten fragment i te kilka jakby myśli, które tam się pojawiają, kilka fragmentów dotyczących mądrości, bo wydaje mi się, że w tym, co Jakub chciał tutaj przekazać, w tym, jak Jakub chciał ukazać nam tą mądrość, możemy znowu odnaleźć właśnie, że to jest wskazanie na Pana Jezusa. Za to człowiek wyciąga swą rękę po krzemienie, góry wraca od podstaw, wykuwa w skałach sztolnie i swym okiem dostrzega to wszystko, co cenne. Potrafi zbadać źródła rzek i obnażyć światłem największe skrytości. A mądrość? Gdzie można ją znaleźć? I gdzie jest siedziba rozumu? O, jej ścieżek śmiertelnik już nie zna. Nie da się jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, we mnie jej nie ma. Może w Turuje, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani na wadze odmierzyć za nią srebra. Mądrość zatem, skąd się ona bierze? I gdzie mieści się siedziba rozumu? Oczy żyjących jej nie wyśledzą i zakryta jest przed ptactwem niebios. Śmierć i kraina zniszczenia mówią, my na własne uszy słyszeliśmy tylko wieść o niej. Jedynie Bóg rozpoznaje jej ścieżki, tylko On zna jej siedzibę. Powiedział człowiekowi, mądrość to bojaźń Pana, rozum to unikanie zła. I początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego, oto rozum. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. I myśląc właśnie znowu o tym, że to jest pewien początek i u Jakuba doświadczenia, próby przeróżne, przez które przechodzimy w naszym życiu, widzę, że jest pewien początek. Jest pewien początek. Początek, który jest jakby sięgnięciem do źródła mądrości. I na tym się nie kończy, nie? Bo doświadczenia wcale się nie kończą. To nie jest tak, że już przeszliśmy jedno doświadczenie, sprawdzony, koniec, już wszystko jest w porządku. Już jesteśmy doskonali. Nie, nie, to jest po prostu próby, które przechodzimy cały czas. I Salomon nie ludzką mądrość otrzymał, ale właśnie od Boga. Bóg ukazuje mu się tam w nocy i pyta się, co mam ci dać? Co mam ci dać? No i ta jego prośba, proszę o mądrość i wiedzę, została właśnie spełniona. I czytając przypowieści Salomona, czytając jego mądrości, możemy właśnie też zapoznać się z tą mądrością z góry. z tą mądrością z góry, którą on otrzymał. I jeszcze w pierwszym liście do Koryntian czytamy: o mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. I wracając jeszcze do tego fragmentu, pojawia się tutaj jeszcze jeden werset. Plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. I myślę, że to jest też kwintesencją tej naszej praktyczności, praktyki i stosowania tego w życiu. Bo co to jest plon sprawiedliwości? To plon, którego owocem jest sprawiedliwość. I ten obraz zasiewania jest używany wielokrotnie w Słowie Bożym. Tutaj po prostu też Jakub używa tego, bo w swoich praktycznych, różnych przykładach odwołuje się wielokrotnie do zjawisk, które po prostu możemy obserwować. I tutaj właśnie się też to pojawia. Niech inni zbierają owoce sporów i wszystkie jakieś korzyści, które mogą z tego mieć. Natomiast my idźmy naprzód właśnie pokojowo, aby siać sprawiedliwość, siać te ziarna sprawiedliwości. A możemy na tym polegać, ponieważ możemy temu ufać, możemy być pewni właśnie, że nasza praca nie będzie stracona. To z tego fragmentu ja właśnie to chciałem wam przede wszystkim powiedzieć, że to jest wielka radość, wielka nadzieja, która nie zawodzi. To nie będzie, to nie pójdzie na marne. Możemy być tego pewni, że będziemy też ten owoc sprawiedliwości zbierać. I kończąc, myślę sobie, mamy powiedzmy te dwie mądrości, tak? I myślę sobie, Panie Boże, uchroń mnie, uchroń nas przed tą naszą mądrością, przed głupotą, która może prowadzić do nawet jakichś demonicznych działań, które w naszym życiu się pojawią, jeżeli damy po prostu temu się rozwijać. I zdefiniowanie pochodzącej z góry mądrości w wykonaniu Jakuba to dla nas z jednej strony kolejna dawka wspaniałych informacji o Panu Bogu, o Panu Jezusie. Dawka informacji, której możemy się uchwycić, jaki On jest. Natomiast z drugiej strony jest to obietnica niesamowitej przemiany naszego wnętrza. Bo to nie jest tak, że to będziemy próbować jakoś stosować. Bo te wersety mogłyby stać się właśnie taką listą punktów do odhaczenia, bo to aż może nie kogoś by to aż kusiło, żeby właśnie zacząć stosować to, odhaczać, będę taki i trzymać się sztywno tych kilku zasad. Ja dziś zachęcam do tego, by zaufać Panu Bogu, by przychodzić do Niego z prośbą o mądrość w każdym doświadczeniu, które przechodzimy, przeróżne próby. I do tego po prostu zachęcam, by na co dzień z Nim żyć. Amen.